trzecie milenium.
Radio Poznanie, audycja Trzecie Milenium, a w studiu nasz pierwszy gość, pan Leszek Broniarek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Współtwórca, współwłaściciel firmy BPH Biotech. Wszystko dobrze powiedziałem.
Dokładniej BPH Biotech Polska, jeśli chodzi o nazwę spółki, ale tak.
Jest pan bardzo młodym człowiekiem i wypuściliście państwo na rynek kosmetyki z naturalnym jadem pszczelim. Łagodnie i bezpiecznie pozyskiwanym od polskich pszczół, tak tutaj czytam. Można kupić takie kosmetyki, które państwo produkujecie?
Bo... Jak najbardziej, tak. Na tej stronie prawdopodobnie, w której pan to przeczytał, jest też sklep i można tam kupić te kosmetyki.
To jest biznes, czy to jest dopiero pomysł na biznes i próba zarobienia pieniędzy? Czy na tym już państwo zarabiacie?
Już zaczęliśmy zarabiać. To jest normalna, że tak powiem, uruchomiona sprzedaż, czyli jakby projekt w fazie komercjalizacji. Wykorzystanie jadu pszczelego w kosmetykach.
I jak się wykorzystuje ten jad pszczeli?
Najpierw trzeba go pozyskać.
Jak to zrobić?
Metoda znana jest od kilkudziesięciu lat, co najmniej, myślę, że z 50 lat można już jej policzyć. To jest elektrostymulacja, która nie zabija pszczoły, powoduje tylko, że ona się troszkę irytuje i zostawia jad na takim urządzeniu, w które nie wbija swojego żądła, bo pszczoła zginie wtedy, kiedy wbije żądło w tkankę miękką, na przykład w skórę człowieka. Kiedy wyciągnie to żądło, no to wtedy niestety, ale zostają jej wnętrzności razem z tym żądłem. W przypadku tego urządzenia i tej metody w ogóle nie ma to miejsca. Ona stuknie tylko takim żądłem, zostawi jad, a za godzinę będzie całkiem spokojna.
Jedna pszczoła ile ma jadu?
Szczerze powiem, nie wiem teraz. Mamy gdzieś tę informację, ale nie jest mi ona do codziennego funkcjonowania potrzebna.
A jakie kosmetyki dzięki temu się produkuje? Do czego te kosmetyki są?
To znaczy taką główną właściwością, na której myśmy się skupili na początku, to było, że tak powiem, prostowanie zmarszczek, powiem tak w skrócie. Chodziło o takie działanie anti-aging na skórę. Okazało się, że jad pszczeli jest dużo bardziej wszechstronny, niż się początkowo spodziewaliśmy, niż nawet planowaliśmy, może nawet w ten sposób. I udało się w tych naszych kosmetykach osiągnąć dużo więcej, czyli na przykład bardzo głębokie nawilżanie skóry, wyrównywanie kolorytu, no, parametrów, które poprawiają nasze, na razie dwa produkty, niedługo cztery, myślę, w ciągu dwóch miesięcy, jest dużo więcej.
To jest tak, że najpierw były wieloletnie badania, prace, a dopiero później komercjalizacja?
Z tych czterech lat około połowa to było opracowanie metody pozyskiwania jadu, tak żeby pszczołom nic się rzeczywiście nie działo.
To coś zupełnie nowego? Nikt wcześniej tego nie opracował? Czy jednak korzystaliście już z panowie z jakichś wzorców?
Korzystaliśmy z wzorców, oczywiście. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, i nie jest to przypadek odosobniony tego naszego projektu. Trzeba było dopracować cały szereg takich detali związanych z urządzeniem, z metodą, z ustawieniem różnych parametrów, zabezpieczeniem, jeśli chodzi o elektronikę całego urządzenia, przepływu prądu, no mnóstwo rzeczy. No i o to oczywiście we współpracy z pszczelarzami stałej, cały czas jeżdżenie do pasieki jednej, drugiej, uruchamianie, nie wyszło, trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej.
Pszczelarze nie mieli już panów dosyć?
Zależy kto. Na pewno się taki pojawił. Tak, jak sobie przypominam, to się taki pojawił, ale ci, którzy weszli z nami we współpracę, absolutnie uważam, że nie mieli nas dość, dlatego że dalej współpracujemy. To są 3-4 lata wspólnych działań i są dalej za.
I też zarabiają na tym. To nie jest tak, że oni tylko dają jakby ten jad pszczeli, a nic z tego nie mają.
I tu jest rzecz ciekawa. Ogólnie teraz tak, ale początkowo no, takie testy, które prowadziliśmy, one były na zasadzie całkowicie bezpłatnej współpracy. My pakowaliśmy cały czas swoje fundusze w to, żeby to urządzenie poprawiać. No a potem oczywiście jechaliśmy test, tak jak mówiłem, nie wyszło, poprawić dalej. I pszczelarze byli na tyle mili i no, wspaniali ludzie tak naprawdę, że rozumieli, że to są po prostu testy, że to jest próba, błąd, kolejna próba, więc trzeba trzeba zrozumieć i oni to wiedzieli. Także pan... nie mieli korzyści finansowej.
Powiedział pan, że 4 lata zajęło to wszystko, tak? Wprowadzenie tego na rynek?
Dobrze, mniej więcej tak, mówię. Dwa lata, jeśli chodzi o jad pszczeli, 2 lata kosmetyki.
Ile
tak
czasu
można
z tych 4 lat zajęło też pukanie do różnych firm kosmetycznych, przekonywanie, żeby skorzystały właśnie z państwa pracy?
Mniej więcej rok z tych 4 lat staraliśmy się sprzedać firmom kosmetycznym jad, zainteresować tym tematem.
To były duże firmy kosmetyczne, potentaci, czy raczej małe, jakieś lokalne, które też dopiero ruszają?
Raczej takie średnie firmy nazwałbym, to nie byli potentaci. Ale tu się pojawił duży problem w sposobie wykorzystania jadu. My nie za bardzo mogliśmy się zgodzić na to, żeby tego jadu użyć mało w śladowych ilościach, bo to jest bardzo drogi surowiec. My też cenę ustaliliśmy na mniej więcej takim rynkowym poziomie i to nie jest mało.
Czyli kosmetyki premium, to nie są kosmetyki takie na najniższej półce?
Te nasze tak, ale są na rynku również takie, które nie są premium, zawierają jad pszczeli, a wiemy, że zawierają go bardzo mało, bo nie da się w takiej cenie zrobić dobrego kosmetyku z jadem pszczelim.
Takie kosmetyki się sprzedają, klienci na to są?
I na to droższe, i na to tańsze. Oczywiście każdy klient musi mieć coś dla siebie, jak najbardziej.
To dla kobiet tylko?
Nie, dlaczego? Ja używam, jestem bardzo zadowolony ze swojego własnego produktu. Zanim wpuściliśmy na rynek, testowaliśmy na sobie, na żonach. Oczywiście były normalne, zgodne z prawem testy dermatologiczne wykonane przez lekarzy, ale zanim to wszystko ruszyło w tym kierunku, sprawdziliśmy na sobie.
To zaczęło się od pracy inżynierskiej, prawda? Który z panów, bo nie jest pan jedynym właścicielem tej firmy, który z panów pisał tę pracę inżynierską i jak to wszystko wyglądało?
Założycieli, pomysłodawców było 3 i my 3 wszyscy pisaliśmy prace inżynierskie na podobne tematy. Wiadomo, praca musi być na temat bardzo konkretny. One były do siebie podobne, ale jednak w pewnym sensie odmienne. Chodziło o wpływ fal dźwiękowych, bardzo konkretnych, ustawionych fal dźwiękowych na drożdże, bakterie, na to, co się z nimi dzieje i co produkują.
Praca inżynierska na jakiej uczelni była? Na jakim kierunku studiów?
Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na kierunku studiów biotechnologia.
Cała trójka, wszyscy właśnie na tej uczelni.
Tak jest.
Piszecie panowie te prace i nagle jak to się narodziło? Pomysł na biznes, zarobimy na tym pieniądze, nie wiemy co zrobić ze sobą w przyszłości?
Nie, myśmy wiedzieli co zrobić ze sobą w przyszłości, tylko że ten pomysł na biznes to był efekt udziału częściowo w konferencjach studenckich. To jest zawsze taki dobry sposób na zorientowanie się, o co człowiekowi chodzi, kiedy ściera swoje poglądy z innymi, swoją wizję przyszłości, swojej kariery i tak dalej. Pomysł, żeby założyć biznes, to nie jest takie nierealne.
Szukaliście panowie jakiejś niszy na rynku, czy czegoś, co będzie na przykład niszą za 5-10 lat, czyli żeby wyprzedzić to zapotrzebowanie rynku?
Raczej to drugie.
Czyli wyprzedzamy je.
Tak, zawsze zakładając taką firmę innowacyjną, że tak powiem, taką nowatorską, no trzeba w ten sposób pomyśleć.
Wróćmy do tego, jak to wszystko było na początku, czyli te pieniądze na start, biuro, to wszystko, jakaś pomoc była?
O, jak najbardziej. Bez inwestora takich rzeczy się nie zrobi, uważam. Trzeba by zastawić jakiś dom, który zresztą musiał być całkiem dużym domem, żeby odpowiednio dużo pieniędzy z tego mieć. Po prostu, no, zdobyliśmy inwestora najpierw takiego, nazwijmy to, mniejszego. Dzięki temu programowi Pierwszy Krok we Własny Biznes. Spotkaliśmy podczas takiego wydarzenia startupowego w Warszawie inwestora, poznański przedsiębiorca zresztą. Dogadaliśmy się z nim. To był taki mini start.
Powiedzmy teraz o roli Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. On pomagał wam jakoś?
Bardzo mocno, jak najbardziej. Park jest naszym inwestorem. Można powiedzieć, że był inwestorem te kilka lat temu, w 2014 roku. Teraz jest inwestorem, wspólnikiem, wsparciem w ogóle. Także jak najbardziej pomagał.
To pomaga właśnie młodym przedsiębiorcom, młodym biznesmenom, naukowcom, którzy mają pomysł na biznes, bo co taki park daje?
To jest tak, chcąc ruszyć do przodu z pomysłem, który faktycznie jest nowatorski, jest z zakresu chemia, biotechnologia i tak dalej, trzeba mieć naprawdę spory kapitał na początek, chociażby na taką infrastrukturę badawczo-rozwojową. Ktoś musi zapewnić całą aparaturę, żeby na niej pracować. Musimy przecież przebadać to wszystko, nad czym pracujemy, i to są aparaty, które kosztują czasem nawet i miliony. Park, kiedy z nami wchodził do spółki, to nie chodziło o miliony, na całe nasze szczęście w pewien sposób, bo operowanie milionami też nie jest proste. Szczególnie jak jest się rok po studiach mniej więcej. Ale my jesteśmy ulokowani dalej w parku jako firma.
Czy tam siedzibę państwo panowie
macie? Tak jest, mamy tam laboratorium i biuro. Mamy też dostęp przede wszystkim do właśnie powierzchni laboratoryjnej, odpowiednich parametrach, nazwijmy to, do aparatury, którą park kupił do takiego wspólnego użytku. Także bez tego by się dało ruszyć. Dodatkowo jeszcze kapitał na start, żeby było z czego wypłacić pensję, opłacić wynajem, materiały, różne rzeczy. Także jak najbardziej park nas bardzo wsparł. Bez tego byśmy tutaj w ogóle nie rozmawiali.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dołączy także do nas kolejny gość. Wiemy o tym, co mają zrobić młodzi przedsiębiorcy, młodzi studenci, młodzi inżynierowie, którzy być może mają pomysł na taki biznes, no i jak to przekuć w ten sukces. Audycja Radio Poznań, Trzecie Milenium. Wracamy za moment. Radio Poznań, audycja Trzecie Milenium, a do pana Leszka Broniarka dołączyła w tej chwili pani Anna Tusz, ekspert do spraw inkubacji z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest pan Leszek, on odniósł sukces, ale mamy takich panów Leszków pewnie w Wielkopolsce sporo, którzy marzą o tym też, żeby swój biznes zacząć. Mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc od państwa?
Tak, park od lat wspiera młode przedsiębiorstwa. Leszek jest tego doskonałym przykładem i dla nas jest ogromną radością i z dużą satysfakcją patrzymy na to, jak BBH się rozwijało i rozwija. Natomiast park nadal w swojej ofercie, w zakresie swoich działań ma narzędzia, ma propozycje dla młodych przedsiębiorców. One się skupiają na dwóch elementach. Przede wszystkim na tym, że zapewniamy takim młodym osobom wsparcie merytoryczne. To znaczy mamy ludzi, którzy wiedzą, z czym się może borykać młody przedsiębiorca i mamy powierzchnię, tak jak Leszek powiedział, i biurową, i laboratoryjną, którą też udostępniamy młodym firmom.
To jest tak, że każdy, kto przyjdzie, dostaje od razu biuro, komputer i człowieka, który go prowadzi?
Nie każdy.
To
park
trzeba zrobić.
Park ma to do siebie, że koncentruje swoje działania na innowacyjnych firmach, koncentruje swoje działania na firmach, które wprowadzają nowe rozwiązania, nowe produkty, nowe usługi. I takie firmy najchętniej u nas widzimy. Takie firmy wiemy, jak wspierać po prostu. W tym mamy doświadczenie, na tych firmach się koncentrowaliśmy. Przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby zapoznać się z naszą ofertą.
To jest tak, że można dostać... W tej chwili państwo prowadzicie konkurs, prawda? Można się zgłosić i co można dostać?
W tej chwili dzięki sponsorowi, bo w takich sytuacjach zawsze o sponsorze warto wspomnieć, czyli Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu, rzeczywiście mamy bardzo konkretną i kompleksową ofertę dla młodych przedsiębiorców i ona się składa z trzech elementów. To jest wsparcie merytoryczne. Może za moment powiem trochę więcej o nim. To jest wsparcie to związane z udostępnieniem powierzchni biurowych, z dostępem do usług laboratoryjnych i to jest możliwość wsparcia młodych przedsiębiorców niewielkimi zakupami sprzętowymi.
Do jakich kwot, do jakich środków? Mniej więcej oczywiście.
Wsparcie, którego możemy udzielić młodym przedsiębiorcom w ciągu 18 miesięcy trwania tego, co my nazywamy programem inkubacji, to jest kwota około 100 tysięcy złotych.
Na przedsiębiorcę?
Na przedsiębiorcę, tak. Zakładamy niewielki wkład własny w to wsparcie, natomiast nie jest to coś, co może zabić takiego młodego przedsiębiorcę. Raczej chodzi o to, żeby pokazał nam w ten sposób swoje zaangażowanie, swoją determinację do prowadzenia biznesu we współpracy z nami.
To jest tak, że trzeba już mieć założoną firmę zarejestrowaną, czy dopiero z pomysłem, czy tylko z pomysłem wystarczy przyjść?
Obie odpowiedzi są prawidłowe. To znaczy, ten program jest programem dla firm, natomiast w momencie, w którym ktoś się zgłosi do niego, tej firmy jeszcze nie musi mieć zarejestrowanej. Natomiast jeżeli pozytywnie przejdzie całą rekrutację, jeżeli zostanie wybrany do siódemki szczęśliwców, jak to my mówimy, szukamy siedmiu wspaniałych startupów, to wówczas podpisujemy umowę już z podmiotem prawnym, czyli do tego czasu po prostu trzeba założyć firmę.
Mówiła Pani, że branże innowacyjne, czyli jakie? Jakie branże w tej chwili są innowacyjne? Czy to się zmienia, czy to cały czas ta sama jednak branża?
W naszym przypadku jest w przypadku parku. Koncentrujemy się na trzech branżach: biotechnologii, chemii i tematach związanych z informatyką, największym skrócie mówiąc. Natomiast do udziału w programie zapraszamy też, w programie inkubacji, zapraszamy też firmy, które wpisują się w inne innowacyjne branże. Ich jest kilkanaście. Dlatego myślę, że najprościej będzie i ku pamięci najlepiej zajrzeć na naszą stronę internetową, na której są one wymienione.
To jest tak, że taką firmę Państwo będziecie prowadzić tylko przez półtora roku, a później ona musi już jakby sama sobie poradzić w tych realiach rynkowych, czy później też jest jakaś pomoc?
Myślę, że na przykładzie BBH dobrze widać, że nie zostawiamy naszych gwiazd i wspieramy firmy nie tylko w starcie, ale też w rozwoju. To wsparcie w ramach programu inkubacji rzeczywiście jest 18-miesięczne, natomiast udział w programie kończy się pewnym planem dalszych działań. Znaczy wspólnie z tą młodą firmą będziemy wypracowywać taki plan, pomysł na to, co można, w jakich kierunkach firma może dalej się rozwijać, włączając w to, w jaki sposób park może firmie pomóc w rozwoju właśnie.
To jest tak, że wszystkie firmy, które się zgłoszą, utrzymują się na rynku, czy jednak jest sporo takich firm, no, które sobie nie poradzą, bo tak zawsze po prostu jest?
W przypadku inkubacji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym ten odsetek firm, które odnoszą, dochodzą do poziomu stabilności rynkowej, to jest około 80%. To jest bardzo dużo. Myślę, że ma na to wpływ fakt, że po pierwsze wybieramy te firmy dość skrupulatnie, prześwietlając, sprawdzając ich potencjał rynkowy, a po drugie dlatego, że zapewniamy im też takie wsparcie, które pozwala przejść suchą nogą przez mieliznę, które w początkowych okresach prowadzenia działalności się po prostu pojawiają.
Wróćmy do pana Leszka Broniarka, który przed laty skorzystał właśnie z takiego wsparcia, prawda? To podobne wsparcie.
Podobnego.
Było pewnie inaczej, jeśli chodzi o to WRPO i o te środki, skąd państwo je pozyskiwaliście. Rady dla tych ludzi, którzy nas w tej chwili słuchają i chcieliby z tych pieniędzy skorzystać. Od czego tak naprawdę zacząć i jak złożyć ten projekt, żeby też przekonać państwa z parku, no żeby dali to biuro, dali te pieniądze na start, no i pomoc merytoryczną.
Jak złożyć? Najpierw przeczytać kryteria naboru i całą dokumentację związaną z naborem. To jest zawsze podstawa, ale to odcinając jakby na chwilę tą moją wypowiedź od kwestii formalnych, no przede wszystkim pisać trzeba takie rzeczy jasno i tak, żeby
ale językiem naukowym używać skomplikowanych słów, czy raczej pisać tak normalnie, żeby każdy zrozumiał?
Raczej to drugie. No, przede wszystkim trzeba zawsze sobie pomyśleć, kto jest odbiorcą tego, co ja piszę, co ja mówię, mojego komunikatu.
To są ludzie, którzy pracują ze startupami, a którzy mają wsparcie w pracy, w ocenie startupów. Także myślę, Leszek tutaj bardzo trafnie zdiagnozował. Przekaz musi być jasny. Nie oceniamy, nie dajemy dodatkowych punktów za ilość słów, które musimy sprawdzić w słowniku.
Czyli to nie jest praca doktorska, żeby to było napisane tak, żeby zdobyć przy okazji doktorat, tylko to ma być zrobione tak, że ktoś to, kto to czyta, to zrozumiał po prostu.
Tak, tym bardziej, że rozwijając firmę, oferując swoje produkty czy usługi klientom, też taka młoda firma będzie później musiała trafić z informacją o tym, czym się zajmuje, do swoich klientów.
Tak, to jest bardzo istotne. Bez tego właściwie potem nie da się niczego ani sprzedać, ani opisać komukolwiek, czy to będzie następny inwestor, bo inwestycje są w rundach. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mówię.
Inwestycje są w rundach? Czyli?
Rundy inwestycyjne? No, startup w swoim rozwoju ma różne fazy i na każdą fazę są odpowiednie fundusze inwestycyjne z odpowiednimi mechanizmami, jakby sposobami analizy takich biznesów, funduszami, które są ładowane w te wszystkie przedsięwzięcia wytrwale i miejmy nadzieję, że z dużym sukcesem. Także dlatego mówię o różnych rundach. Także też te komunikaty, które są wysyłane przez startup do ludzi na zewnątrz, czy to będzie ekipa oceniająca wniosek w PPNT, czy ktokolwiek inny, muszą być dopasowane do odbiorcy, a przede wszystkim szczerze, bez gwiazdorstwa, normalnie i w oparciu o rzeczywiste dane. Bo jeśli są tam pytania o dane rynkowe, to trzeba naprawdę sporo godzin spędzić przy Google, żeby je znaleźć. Lub po prostu pójść w świat i zacząć rozmawiać z potencjalnymi klientami. To też się przydaje.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to klienci nie lubią też zbyt naukowego języka, kiedy się do nich idzie, kiedy chce się sprzedać to, co się samemu wymyśliło, to trzeba też prostym językiem operować.
To nie jest kwestia nawet lubienia. Oni mogą lubić, ale nie rozumieją. Mhm. Po prostu. I to nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś jest głupi albo mądry. Głupi według mnie jest ten, kto nie potrafi tego komunikatu dopasować. Nie jest to głupota jakaś bardzo zła, ale to jest po prostu fakt.
To jest problem czasami polskich naukowców, że być może używają zbyt skomplikowanego języka.
To jest problem
języka
każdego człowieka, który po prostu działa w czymś, staje się specjalistą, po prostu tracimy kontakt często z osobami spoza danej branży i tyle. Także to nie jest taka, tak jak mówiłem, zła głupota. My też jesteśmy w pewien sposób tak głupi nadal, bo zdarza się nam coś takiego zrobić. No, trzeba jakby mówić to o sobie jasno. Ale jednak wiemy, że trzeba ten komunikat dopasowywać na przykład do klienta, do po prostu rozmówcy i tyle. I dlatego pracujemy nad tym cały czas. Stąd taki nacisk na to, bo uważam, że bardzo wiele biznesów dlatego nie zostało dofinansowanych, bardzo dobrych pomysłów, że ktoś nie potrafił powiedzieć, o co mu w ogóle chodzi.
Wróćmy do tego, jak się jeszcze zgłosić technicznie, gdzie to wysłać, komu to zanieść, co stworzyć.
Całe szczęście nie trzeba nic przynosić do parku.
Pieczątki nie trzeba mieć tam
pieczątki
na potwierdzeniu.
Pieczątki podpisu nie. Jesteśmy krok dalej, zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie. Najlepiej wejść na stronę parku www.ppnt.poznan.pl/inkubacja. I tam są po pierwsze wszystkie kryteria, te, o których Leszek wspominał, że warto się z nimi zapoznać, czyli dla kogo, w jakich terminach, jak będzie przebiegała rekrutacja. A po drugie jest link do formularza zgłoszeniowego. Można sobie też ten formularz zobaczyć w PDF-ie, można się z nim zapoznać, przygotować się psychicznie na wypełnienie go i potem już elektronicznie nad nim pracować.
Czas do kiedy?
Do 21 marca.
I później
do północy.
Rozstrzygnięcie. Kiedy będzie? Czy to jest tak, że od razu w kwietniu, w maju, jeszcze przed wakacjami z takim wsparciem można ruszać?
Wsparcie dla firm chcemy mieć 7 wspaniałych na początku maja wybranych.
I oni już wtedy dostaną to wsparcie, już zaczną działać?
Oni już od początku maja mają możliwość ulokowania się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym i od początku maja będziemy pracować z nimi, będziemy ich wspierać merytorycznie, doradczo, będziemy im udostępniać powierzchnię, usługi laboratoryjne i tak dalej.
To jest oferta ograniczona wiekowo, czyli jeśli ktoś jest już trochę starszym człowiekiem, to już nie może się załapać?
Nie. Polityka Unii Europejskiej zabrania dyskryminacji. Jest... Także ze względu na wiek.
Czyli nawet jak ktoś już, powiedzmy, jest w wieku trochę poważniejszym, to też może się zgłosić, też może taki pomysł zrealizować.
Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby pomysł był nowy. Chodzi o to, żeby on wnosił coś interesującego. I jeżeli mogę coś dodać do tego, co Leszek mówił o tym, jak się zgłaszać i co pisać, to ja bym dodała jeszcze jedną rzecz. Nie tylko, żeby pisać zrozumiale, ale też, żeby pisać konkretnie.
Wodoleństwa państwo nie lubicie?
Nie, co więcej, nasz formularz zgłoszeniowy tego nie zniesie, także też należy się zastanowić dobrze i w jasny i konkretny sposób przedstawić swój pomysł i to, czego oczekujemy, tych informacji, których oczekujemy.
To jest tak, że bez takich inicjatyw takie małe firmy nie miałyby w ogóle szans na powstanie?
Szans? Nie, byłyby szanse, tylko że dużo mniejsze. Dużo, dużo mniejsze. W przypadku, myślę, branży IT jest też trochę inaczej. Ona jest w stanie znieść sytuację, w której taki nowatorski, innowacyjny pomysł rusza prawie bez kapitału.
Czyli mówiąc wprost, te firmy są w stanie wyłożyć jakieś pieniądze, żeby taką branżę takich naukowców dofinansować?
One są mniej, one generują mniej kosztów na początku. To znaczy, tu nie trzeba takiego wkładu finansowego, żeby firma po prostu dostała energię do tego, żeby się rozwinąć szybko.
Tak, a jeśli chodzi o biotechnologię czy chemię i nie wiem, biochemię, wszelkie tego typu tematy, które są właśnie związane z nami, bo o nich wolę właśnie mówić, to jest kompletnie inny świat, jeśli chodzi o koszty początkowo. Tak jak mówiłem, mogą to być nawet miliony złotych, żeby w ogóle zacząć. Na całe szczęście nie muszą, ale takie 100 tysięcy, myślę, bardzo się przyda tym pomysłodawcom.
Za 5, za 10 lat będzie pan potentatem takim, że wasza firma będzie no, naprawdę poważną firmą na rynku?
Znaczy, zarówno Mateusz Hoppe, drugi z naszego zespołu, który działa ze mną jako... Ja to powiem, jak równy z równym oczywiście, jak i ja uważam, że to takie wybieganie do przodu to jest strasznie trudna sprawa. Ja mam nadzieję, że nasz biznes się rozwinie, my patrzymy bardzo szeroko, jak najbardziej chcemy być duzi, ale pana wypowiedź założyła bycie potentatem. Ja nie wiem, czy ja będę potentatem, nawet nie wiem, czy ja chcę być potentatem. To jest też bardzo istotne, bo trzeba sobie takie rzeczy jednak w głowie ułożyć wcześniej, że tak, ja chcę być potentatem w tym i w tym. Jeśli chodzi o kosmetyki, na przykład z jadem pszczelim, to dość chętnie bym się nim stał. Razem z firmą, z Mateuszem Hoppe, jak najbardziej, ale to nie są rzeczy proste tak do ujęcia teraz w konkrety.
Na razie ograniczycie się panowie właśnie do kosmetyków, czy myślicie jednak, żeby zdywersyfikować trochę te punkty działalności?
Oczywiście, że myślimy. Po pierwsze, nie planujemy w ogóle przestawać wykonywać usług biotechnologicznych, czy to będą usługi dla nas wewnętrznie, że tak powiem, badawczo-rozwojowe, czy na zewnątrz ta działka ma dalej pozostać jak najbardziej, bo inaczej nie będziemy natorscy. To jest bardzo ważna rzecz, ale nie tylko kosmetyki. Chcielibyśmy też kiedyś zacząć pracować nad wyrobami medycznymi. To jest plan nie tak znowu mocno odległy, jeśli chodzi o nasze strategiczne cele. Także jak najbardziej tą dywersyfikację wprowadzać należy wręcz, bo jest trudniej wygryźć z rynku firmę, która, ja tak powiem, logicznie planuje i dywersyfikuje swoją działalność. Nie można też się oczywiście za mocno rozpraszać. To jest duże wyzwanie.
Na rynku utrzymalibyście się dzisiaj już sami bez tego wsparcia, czy już się utrzymujecie sami bez pomocy parku?
Już się utrzymujemy sami bez pomocy parku, jeśli chodzi o stricte taką pomoc inwestorską, finansową, bo jeśli chodzi o wsparcie merytoryczne, czy w postaci, tak jak mówiłem wcześniej, powierzchni laboratoryjnej lub biurowej, dalej jesteśmy w parku, chcemy być w parku i tak dalej. Także to jak najbardziej zostaje w mocy.
Jak długo jeszcze ta firma będzie mogła być w parku? Czy państwo im kiedyś powiecie, no wy już tutaj wam podziękujemy, bo są kolejni?
Park wspiera dwa rodzaje firm. Młodych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście na preferencyjnych warunkach mogą z parkiem współpracować przez ograniczoną ilość czasu i bardziej doświadczonych, tych rozwijających się. Także potencjalny koniec współpracy parku z PBH może nastąpić tylko wtedy, kiedy my byśmy nie byli w stanie już zapewnić im takiego wsparcia infrastrukturalnego, jakiego będą potrzebowali. A to są sytuacje, to są takie słodko-gorzkie sytuacje, bo z jednej strony cieszy bardzo to, że firma się rozwija w takim tempie i tak dynamicznie, a z drugiej zawsze pozostaje pewien niedosyt, kiedy firma, w której powstaniu i rozwoju w jakiś sposób się partycypowało, bo park oczywiście wspiera, ale to jest taka dobra synergia. Bez chłopaków to by w ogóle nie było czym mówić. Kiedy taka firma już rozwija skrzydła na tyle, że my jesteśmy mniej potrzebni.
I kiedy ta firma już pewnie po jakimś czasie mogłaby park wykupić, bo już tak się rozrośnie, że będzie taką siłę miała, że...
Znowu wybiegamy bardzo mocno w przyszłość. Park też się rozwija.
Proszę pamiętać, kto to pierwszy powiedział. Proszę pamiętać w takim razie. Bardzo dziękuję. Pan Leszek Broniarek, współwłaściciel firmy BPH Biotech Polska, także pani Anna Tusz, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, audycja Trzecie Milenium wraca za tydzień do 21 marca, tak? Te zgłoszenia
do
można wysyłać.
Do 21 marca.
To drodzy państwo, siedzimy teraz wieczorem, w nocy, piszemy wnioski, no i zdobywamy jak słyszeliśmy, nie ma ograniczeń wiekowych, więc każdy ma szansę.
No wystarczy... Tyle był dobry pomysł.
Tyle był dobry pomysł. Może za 2, za 3 tygodnie, miesiące ktoś w tej audycji taki pomysł przedstawi, kto się właśnie do tego programu teraz zgłosił. Bardzo dziękuję. O 22 na naszej antenie wiadomości, później serwis sportowy, Adam Michalkiewicz, Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Trzecie milenium.